i chciałam mówić o objawieniu, o sile objawienia, które jest nam potrzebne w życiu, tak? I wiesz, dla mnie, jako dla proroczej osoby, objawienie jest czymś bardzo ważnym, bo to jest coś, dzięki czemu ja poznaję Boga, tak? Takim, jakim On naprawdę jest, tak? Dlatego, że kiedy chcemy poznać Boga takim, jakim On jest, to tak naprawdę On się musi nam objawić, tak? Pewne rzeczy nie wynikną z tego, że my po prostu myślimy, że będzie tak lub tak. One wynikną z tego, że On objawi nam to, co powinniśmy widzieć, w sposób, jaki powinniśmy widzieć. I wiesz, jeżeli chodzi o samo objawienie, to ono pochodzi od greckiego słowa apokalipsis, tak, czyli apokalipsa. Okay. Czyli apokalipsa, to już wiemy, po prostu księga objawienia, tak? Czyli to tak naprawdę jest coś, co oznacza odkrycie tajemnicy, tak? Nie pisz do mnie, jak tam siedzisz, bo mi tu wszystko wyskakuje.
To jest objawienie.
Objawienie ci właśnie.
I to jest właśnie objawienie.
Ty objawiłaś?
Ja objawiłam to, co robi Asia, co ja wcześniej prosiłam.
Odkryła.
No, także tak nas Pan objawia, jak upomina nas, upomina, a my nic, i On wtedy nas objawia światu. Także to tak dla przykładu, okej. Okay. Czyli odkrycie tajemnicy, tak. Czyli czegoś, co było ukryte, a zostało objawione przez zdjęcie przykrycia. Tak? Czyli tak naprawdę ona może przynieść nam taką przyspieszoną transformację, tak, która rodzi zmiany, tak, i która przynosi jakiś postęp lub przyspieszenie działań w duchu, tak. I wiecie, to jest dobrze, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że rzeczy w rzeczywistości duchowej, one się naprawdę dzieją z większą szybkością niż w rzeczywistości fizycznej, tak. Czyli w rzeczywistości duchowej my widzimy rzeczy szybciej i one się dzieją szybciej. Nam się tylko wydaje, po prostu my ciągle żyjemy w takim przekonaniu, tak, że jeden dzień jest jak 1000 lat, tak? Czyli nam się wydaje, że Bóg jakby zwleka, że Bóg jest gdzieś opóźniony. Natomiast u Boga wszystko jest naprawdę w takim dużym przyspieszeniu, tak? Jeżeli na przykład my wchodzimy do rzeczywistości duchowej, my bardzo często widzimy pewne rzeczy, nawet ogłaszamy pewne rzeczy, bo my je widzimy, kiedy one już przychodzą, tak? Ale na zewnątrz ich naprawdę jeszcze nie widać, tak? Więc w rzeczywistości duchowej Bóg może przyspieszyć, zwolnić. Nam się wydaje, że On jest w zwolnieniu, a tak naprawdę On jest w bardzo dużym przyspieszeniu. Ja przez ostatnie swoje lata naprawdę ciągle widzę, jak bardzo czas przyspiesza. Że On wcale nie jest taki wolny, tak? Że pewne rzeczy tak szybko mijają od czasu, kiedy coś się stało, do innego czasu, że ja myślę, Boże, jak to będzie tyle trwało i to jest takie wolne i to tak wolno trwa, jak ja to przejdę, tak? I nagle widzę, że to przyspiesza, że to się dzieje o wiele szybciej. Więc po prostu, jeżeli my wchodzimy w Boże objawienie, to my możemy widzieć, jaka jest prawda a propos rzeczywistości, w której żyjemy, tak? I wiecie, znowu w hebrajskim słowo objawienie to jest użyte słowo jeda, tak? I to jest ciekawe, że to jest słowo, które jest użyte do relacji między Adamem i Ewą, tak? Czyli to jest taka relacja, która jest duchową i fizyczną relacją, tak? Czyli pomiędzy nimi, relacja, w której oni się poznają. Czyli to jest tak naprawdę, można powiedzieć, intymność, tak? I to znaczy uczyć się poznawać, odkrywać przez obserwację, rozróżniać, rozeznać. W ten sposób poznajemy kogoś, kogo kochamy na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i duchowej, tak? Objawiona wiedza pojawia się wtedy, gdy jesteśmy intymnie znajomymi, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy blisko z Duchem Świętym, tak? Bardzo blisko, kiedy jakby jesteśmy w Nim zanurzeni, On jest zanurzony w nas, tak? To wtedy przychodzi objawienie tego, jakim On naprawdę jest, tak? I ja pamiętam ze swojego życia, kiedy wielokrotnie były takie momenty, w których było mi ciężko, i po prostu wtedy, kiedy byłam blisko z Duchem Świętym, tak, to nagle okazywało się, że w Nim tego ciężaru nie ma, że w Nim to wygląda zupełnie inaczej, tak, że w Nim ja naprawdę mam taką bliskość, tak. I widzisz, wszystko, co dzieje się w życiu, tak naprawdę, jak jest powiedziane, wiesz, On objawia swoim dzieciom. Pamiętacie, ja na kazaniu, które mówiłam ostatnio, mówiłam o tym, że my jesteśmy powołani do tego, żeby znać tajemnice Boże. Jesteśmy powołani do tego, żeby, co więcej, jesteśmy powołani również do tego, żeby widzieć, co robi nasz nieprzyjaciel. I to nie jest łatwe żyć poza Matrixem, tak? Czyli to nie jest łatwe, kiedy my widzimy, jaka jest prawdziwa rzeczywistość. Wiesz, ja mam takie rozmowy z Bogiem, kiedy On mówi, wolisz wiedzieć czy nie wiedzieć? Wiesz, i powiem Wam, że ja po różnych doświadczeniach, kiedy wiedziałam, że coś się stało i to się stało, i to było coś trudnego i coś strasznego, to ja nie zawsze odpowiadam, że wolę wiedzieć, tak? Nie zawsze wiem, że jestem, że w duszy jestem gotowa na to, żeby usłyszeć to, co tak naprawdę się wydarzy, to, czy to, co naprawdę się dzieje. I wiesz, musimy zdać sobie z tego sprawę, że świat duchowy generalnie jest bardzo zainteresowany objawieniem się nam. On się uwielbia nam objawiać. Ci z was, którzy są męczeni wiele razy lękiem, strachami nocnymi, to wiecie, że to jest coś takiego, co przychodzi, czy chcemy, czy nie chcemy, tak, i potrafi nas naprawdę nieźle namęczyć, tak, zamęczyć i mówić nam, co chce nam sprzedać. I to nawet jak jest tak, jak są różne takie sytuacje w naszym kraju, tak, kiedy są takie zadymy, kłótnie, tak, ludzie zaczynają czytać i w pewnym momencie my widzimy, że jesteśmy wszechogarnięci lękiem. Tak? Ja pamiętam takie momenty, kiedy na granicy tam postawili nam Rosjanie rakiety, tak? Robili poligon, kiedy tutaj w kraju mówiło się różne rzeczy, ludzie drżeli, tak? I atmosfera, która się uwolniła wtedy, naprawdę, i to, co ludzie powtarzali, to było przerażające. Myśmy po prostu wszyscy porobili sobie paszporty. Wiesz, i mieliśmy te paszporty w ręce, ale wiedzieliśmy jedno, że Jezus powie nam, co my mamy robić, tak? Czyli w momencie, kiedy objawia nam się świat duchowy, to dla nas ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, co my mamy w tym czasie robić, tak? Czyli nie to, co, to, że On nam się objawi i powie, co się będzie działo, tak? To nie znaczy, że my mamy z tym zgodzić się, tak? My musimy wiedzieć w obliczu tego objawienia, które przychodzi, co my mamy z tym zrobić. I my często o tym zapominamy, tylko próbujemy tak jakby wpływać na to objawienie, tak? Że tak powiem, wiesz, diabeł wchodzi w pokoju jak lew ryczący, patrząc, kogo można by pożreć, tak? No i on będzie tak działał cały czas. On będzie chodził i oskarżał wybranych Bożych, to mówiłam też ostatnim razem, tak? Więc to nie jest nic niezwykłego, że on się w ten sposób zachowuje, tak? To nie jest nic niezwykłego, że oprócz objawienia Bożego również jest objawienie nieboże. To jedno i drugie się zdarza i to jedno i drugie istnieje, ponieważ świat duchowy jest światem jasności, światem ciemności, tak? I my jesteśmy na bitwie, w której po prostu bierzemy udział, tak? Czyli tak naprawdę w tym wszystkim, co się dzieje, tak? My potrzebujemy wiedzieć, tak? Że wszystko, co dzieje się na świecie, dzieje się zgodnie z Bożym zamierzeniem, czyli Efezjan 1:11. I widzicie, ja wiem, że kiedy patrzymy na rzeczy, które są złe, które są dziełem diabelskim, to kiedy mówimy, że wszystko, co się dzieje na ziemi, jest zgodne z jego zamierzeniem, to myślimy sobie, to też? Nie. My jesteśmy na wojnie. Na wojnie zdarzają się różne sytuacje, które są trudne, które są bardzo trudne i które są miażdżące. My wiemy, jaki jest Bóg, tak? On jest dobry, nie ma w nim chwilowego zaćmienia, ani nawet chwilowej odmiany. On jest dobry. On jest dobry, tak? Nie ma u niego zaćmienia.
Nie ma
zaćmienia. On jest dobry dla nas, tak, ale jeżeli coś się dzieje, co jest poza naszym pojmowaniem, poza naszym rozumieniem, to możemy wiedzieć, że to jest atak demoniczny, że to jest atak naszego nieprzyjaciela. Ale to wcale nie zmienia faktu, że słowa, które mówią o tym, że wszystko bowiem dzieje się zgodnie z jego zamierzeniami, to dalej wszystko dzieje się zgodnie z zamierzeniami i ten diabelski plan, który gdzieś po drodze się wtrąca w nasze życie, nie zmienia faktu, że Bóg i tak jest na tronie. Tak? Że nie zmienia się nic, tak? Że to, co się dzieje na dzisiaj w Polsce, to, co dzieje się na dzisiaj w Europie, wiesz, to są takie burze przed końcem świata, tak? To będzie. I tego będzie więcej, tak? Ale to nie zmienia faktu, że my w tym wszystkim będziemy w nim ochronieni. W jaki sposób będziemy ochronieni? To jest jakby zupełnie inna kwestia, tak? Może tu chodzi o to, że nie będziemy może ochronieni tak, jak nam się wydaje, że będziemy ochronieni, tak? I że wiele rzeczy nie będziemy rozumieć, bo nam się wydaje, że jeżeli my już mamy objawienie, to my teraz wszystko zrozumiemy. Ale niestety objawienie jest jak puzzle. Bóg objawia nam pewne rzeczy, które są ważne dla nas i pewne rzeczy, które są ważne dla Niego, ale nie te, których na przykład nie jesteśmy w stanie znieść, tak? No bo te objawia nam kto inny. Kto wie, że nie jesteśmy w stanie tego znieść, bo on jest zainteresowany, żeby kraj zażynać i wytracać. I dlatego, kiedy uczymy się Bożego objawienia, musimy wiedzieć po prostu, że to jest coś, co może nas wzmocnić, co może nas przemienić, ale to jest też coś, co może nas zniszczyć, tak? Bo jeżeli dochodzi do ciebie Boże objawienie, to nie licz na to, że diabeł zrezygnuje z objawiania się tobie. Bo to jest ta sama droga. Ona może być tylko i wyłącznie oczyszczona, ale on bardzo lubi się chwalić i bardzo lubi przychodzić ze swoimi objawieniami, tak? I z tym, ze swoimi planami, z takimi objaśnieniami, co on teraz zrobi i co się dzieje, tak? Ja mam wieloletnie doświadczenie takie, przez to, że mieszkam o, rozkręcił mi się but. Na gruzach Warszawy, tak? Jak nie wiecie, to w którymś kazaniu o tym mówiłam, że ta ziemia pod moim domem to są gruzy ze Starego Miasta, zburzonego po powstaniu warszawskim, które do nas przyjechały, bo myśmy myśleli, że mieszkamy poza Warszawą i że chcemy się modlić o to miasto, a nie mamy jak się modlić i że musielibyśmy stać na tej ziemi warszawskiej. No i nie mieliśmy pieniędzy wtedy na ciężarówki, tak krótko powiem dla tych, którzy pierwszy raz słuchają, na ciężarówki, żeby ziemię przywieźli i z ogłoszenia znalazł nas pan, który do nas zadzwonił i mówi, że ja mam taką ziemię dla was, ona jest czysta właściwie, tam trochę może ją trzeba przesiać i ona jest 50 zł za ciężarówkę, a to była taka, wiecie, ciężarówka czterokołowa, więc taka wielka ciężarówka, no i nawieźli nam po prostu z 10 takich ciężarówek, nie? Rozsypali to, a myśmy zaczęli tam znajdować jakieś kafelki takie stare, jakieś takie dziwne rzeczy, nie? I w końcu go się tak pytamy, a co to za ziemia? Nie? A on mówi, no to jest ziemia ze stadionu, tak, tego narodowego, tak, bo robią stadion narodowy i to jest ziemia stamtąd. Aha, mówimy, aha, czyli to jest stamtąd ziemia. Mówi, nie, ta ziemia tam ze stadionu była wzięta ze starówki, jak starówka była zburzona, no i oni tam właśnie ją zrobili i na nich zbudowali ten pierwszy stadion, nie? I teraz tą ziemię przywieźli do was, a teraz budują drugi stadion. No więc w ten sposób ziemia warszawska znalazła się pod naszymi stopami. Oczywiście musieliśmy się modlić jeszcze o objawienie tego, jak ją oczyścić, ponieważ przy tym, że tak powiem, wzbudzały się różne rzeczy, które w tym były, czyli krew przelana w tym mieście i tak dalej. Ale jakkolwiek, mój dom jest bardzo cenny, jak ktoś go kiedyś będzie kupował, dlatego że on stoi na ziemi warszawskiej, nie tak jak wasz w Halinowie, wiesz, w Politowie. Mój jest cenniejszy, on stoi na ziemi warszawskiej, także wiecie. Także zapraszam stawienników, jakbyście chcieli kupić mój dom. Naprawdę dobra gratka. Warszawa poza Warszawą. Okej, dobra, ale teraz już nie żartując sobie, no to prawda jest taka, że jeżeli my żyjemy w Bożym objawieniu, to Bóg naprawdę przychodzi z naszą wolnością, ale ktoś jeszcze wie, ze swoją wolnością do nas, ale ktoś jeszcze wie o tym, że my korzystamy z Bożego objawienia i bardzo często lubi nam wsadzać objawienie, które nie pochodzi z Boga. Nie wiem, dla kogo z was to teraz mówię, ale mówię, bo czuję, że mam to powiedzieć. Efezjan 1:17-19 to jest mój ulubiony fragment towarzyszący mi większość życia chrześcijańskiego. Wiecie, który? Modlę się, abyś dał mi ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Twemu i byś oświecił oczy serca mojego, abym wiedziała, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś i jakie bogactwo świętych jest naszym udziałem, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły swojej, tak? Także ja modlę się, aby duch mądrości, objawienia ku poznaniu Twemu oświecił oczy serca mojego, abym ja wiedziała, tak? I słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, w całym objawieniu my potrzebujemy wiedzieć i modlić się o to, żeby to On był tym, który jest naszym objawieniem, żeby On był tym, który objaśni nam drogi pańskie, tak? I pierwszą rzecz, którą chciałam powiedzieć już taką konkretniejszą a propos objawienia, tak? To objawienie, które przychodzi do Niego, przychodzi od Niego do naszego serca, ono przychodzi do serc, które są pokorne, tak? I wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy z takim pokornym sercem po prostu patrzyli na to, co się dzieje dookoła i żebyśmy naprawdę wiedzieli, że kiedy Bóg nam coś objawia, to On chce konkretnego coś z tym zrobić. I nie każdym objawieniem my powinniśmy się ze wszystkimi dzielić. Wiesz, ja byłam z Asią kiedyś na takiej modlitwie, na takim, wiesz, dużym spotkaniu, gdzie po prostu niektórzy podzielili się tym, co dostają, wszystkim objawieniem, nie? I taka atmosfera się zrobiła, jakby ktoś w powietrzu siekierę zawiesił. Nie? I ja po prostu tak, wiesz, spontanicznie, zupełnie z nią nie rozmawiając, wyszłam i zaczęłam po prostu ogłaszać Boże dzieła, Boże zwycięstwo. Ona zrobiła, nie wiem, która z nas pierwsza to zaczęła robić, nie? Ale po prostu, wiesz, i jakby wyszłyśmy i miałyśmy bardzo podobne rzeczy, ale w takim objawieniu Bożym, nie? I później ja się pytam, a powiedz mi, czemu ty wyszłaś? Bo ja wyszłam dlatego, tak, bo nie powiem, dlaczego Asia powiedziała, bo bym znowu zdradziła jakąś tajemnicę, a może nie mam nie zdradzać. W każdym razie ja mówię, bo ja wyszłam dlatego, że po prostu taki ciężar spadł, że ja czułam, że to jest dokładnie to, co ktoś próbuje nam wrzucić na kraj. Taki ciężar tego, jakie tu straszne rzeczy będą się działy i w jakim strasznym pognębieniu my wszyscy zginiemy, tak? A to nie o to chodzi, tak? Czyli jeżeli przychodzi nawet objawienie tego, wiesz, nieprzyjaciel mówi nam, co on chce zrobić, czy my możemy z tego skorzystać? Wiele razy tak. Tak, no bo jak on już, że tak powiem, przychodzi i objawia nam swoje plany, to my nie objawia nam ich po to, żebyśmy się z nimi zgodzili, tak? Tylko żebyśmy się im przeciwstawili. Znaczy on o tym nie wie, bo on raczej mówi, tak, żeby nas przestraszyć. Tak? I ja pamiętam, jak rozmawiałam z jednym pastorem, no wiesz, do mnie przyjeżdża taki prorok, ale co on do mnie przychodzi i przyjeżdża i jak mi objawi różne rzeczy, które się dzieją w tym moim mieście, to on mówi do mnie, wiesz, to ja po prostu później muszę się zbierać przez miesiąc czasu. A ja mówię, dlaczego? No bo na przykład mówi mi, że to i to, że takie czary tu działają, że tutaj takie rzeczy, że tutaj, wiesz, ludzie umierają, że tutaj, wiesz, są dużo samobójców i w ogóle, nie, i tak dalej. Ja mówię, no i co? I on mówi, no ja nie wiem, co z tym zrobić, jak on mi to mówi, nie? I on mówi, no jak to co? Sprzeciwić się temu. I on mówi, ale on mówi, że to jest, no to ja muszę się z tym zgodzić. I on mówi, nie, jak on ci mówi, że to jest, to ty możesz się teraz temu sprzeciwiać, tak? I modlić się, żeby tego nie było. I my musimy wiedzieć o tym, że kiedy przychodzi takie objawienie, tak, w takim miejscu, to my możemy na to objawienie spojrzeć z pokorą i powiedzieć, Panie Boże, okej, ktoś mi to objawia. Bo czasami nie jesteśmy pewni, kto nam to objawia. I to jest gorsze, tak? Bo jak my już wiemy, że diabeł nam to objawia, to jest jeszcze fajnie, tak? Ale jak tutaj gdzieś takie objawienie, wiesz, Boże, się on wciągnie, to jest ta fałszywa moneta, która jest tak niebezpieczna. Pamiętacie to, tak? Jak się mówi, dlaczego ta fałszywa moneta jest tak niebezpieczna? Bo jest podobna do prawdziwej, tak? Czyli po prostu ona bardzo nam przypomina to mówi Pan, ja jestem w tym, tak? A tam na rewersie jest po prostu taki mały znaczek, który macie wywrócić do góry nogami, nie? I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że kiedy przychodzi Boże objawienie, to potrzebujemy do Niego podejść z pokorą, bo wtedy my naprawdę jesteśmy Go w stanie przyjąć, oglądać z każdej strony i wziąć z Niego to, co potrzebujemy po prostu z Niego wziąć. Tak? I w 1 Koryntian 2,9,16 mamy napisane, ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez Ducha, Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Tak? Zobaczcie, to jest wszystko to, co ja mówiłam. Tak? My nie przyjęliśmy tego ducha, my przyjęliśmy ducha Bożego, abyśmy wiedzieli, co zostało nam darowane, czyli żebyśmy umieli rozróżnić w tym objawieniu, które do nas przychodzi, co jest z ducha Bożego. Tak? O tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie można ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest osądzony. Kto by poznał umysł Pana, kto będzie go pouczał, ale my nie mamy umysłu Chrystusowego, tak? Czyli tu już jest następny punkt, który jest zaraz po tym, tak? Czyli objawienie, które do nas przychodzi z Ducha Bożego, tak? I musimy się nauczyć to objawienie duchowo rozsądzać, tak? Ja słucham sobie od jakiegoś czasu takiego nauczyciela Słowa Bożego, którego generalnie w świecie uważają za apostoła. Nie będę wymieniać po prostu jego nazwiska, bo nie musicie wiedzieć, kogo ja słucham, bo jeszcze się zgorszycie, bo wiecie, różnych ludzi słucham, także po prostu. Ale w każdym razie bardzo mnie uderzyło to, że człowiek po 30 latach takiego usługiwania w całym świecie mówi takie słowa, że ja po prostu pomimo tego, że korzystam od 30 lat z wielu interpretacji Biblii, że zawsze po prostu mam takie objawienie, mam studia porobione i teologiczne, tak, i takie greckie, i coraz więcej będę mówiła i w końcu powiem, w którym mieście mieszka i będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Nie ma. Okej, dobra. Ale w każdym razie on mówi coś takiego, ja nigdy nie posuwam się do tego, żeby szukać objawienia w Biblii bez obecności Ducha Świętego. I wiesz, ja pamiętam, że mnie tego uczyli, jak ja byłam krótko nawrócona, jak jeszcze prowadziłam odnowę w Duchu Świętym i zawsze mi mówili tak, jak czytasz Biblię, to zanim zaczniesz ją czytać, to mów w Duchu Święty, ja proszę Cię, żebyś Ty mi powiedział, co Ty chcesz mi objawić przez tę Biblię. Ja tak latami robiłam i kiedy zaczynałam czytać Biblię, to zawsze prosiłam Ducha Świętego, Ty mnie kieruj, Ty mi pokazuj, nie? I jak byłam krótko nawrócona, no to była po prostu, no to było dosyć wskazane, tak? Właśnie dzisiaj dziecku mojemu tłumaczyłam, właściwie dzieciom opowiadałam taką historię, jak myśmy jako charyzmatycy, wiesz, modlili się i otwieraliśmy Biblię i takie doświadczenie, które mój znajomy miał i później się po nim załamał, otworzył Biblię, tak na, wiesz, tak, Panie, powiedz mi, co chcesz do mnie powiedzieć i przeczytał, pamiętacie, no, już kawały chodzi, ale przeczytał Judasz poszedł i się powiesił, tak? I tak się załamał, mówi, nie, no, to jakaś pomyłka, nie? I mówi, Panie, wyjaśnij mi to słowo, otworzył drugi raz, idź i zrób to samo. Więc po prostu, jeżeli my aż tak się posuwamy do takich rzeczy, no to w pewnym momencie naprawdę możemy przegiąć, tak? Ale prawda jest taka, że objawienie Boga pochodzi od Ducha Bożego. On został nam dany, żeby nam objawiać Boga, żeby nam objawiać to, co On robi. Więc to jest już takie założenie, o którym mówiliśmy, to znaczy, że ono nie pochodzi z naszej duszy. O tym będę mówiła w następnym punkcie, ale ono pochodzi, ponieważ jest Boże i ponieważ tylko duchowe rzeczy mogą być przez ducha rozsądzane, a duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej. Duch człowieczy bada nasz i jest w kontakcie z Duchem Świętym, skracając, bo to jest na inne kazanie, tak? To znaczy, że po prostu tylko Duch Boży może nas wprowadzić w takie objawienie, które my powinniśmy usłyszeć, tak? Bo On nas zna, On wie, co my jesteśmy w stanie przyjąć. Jeżeli to objawienie przyjmujemy inaczej, no to wiele razy czujemy się na przykład osądzeni. Tak? Czyli coś przyjmujemy i to nas osądza. To znaczy, że coś na łączach powstało, bo Duch Święty nie działa tak, żeby w objawieniu, które nam daje, nas osądzić w tym wszystkim. Tak? Okej, dobra. Czyli objawienie pochodzi z Ducha Bożego, tak? I teraz z Ducha Bożego. I teraz tak, co jest jeszcze ważne w tym wszystkim? Ono pochodzi... no, przyjechałam, popatrzcie. Nie tylko pochodzi z Ducha Bożego, ale to, co jest jeszcze ważne, objawienie przychodzi z miejsc oddzielenia, nie z miejsc zamieszania. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że kiedy my jesteśmy w miejscu zamieszania, to tak jak mówiłam ostatnio w czasie kazania, tam jest wiele głosów, tak? I tam nasze przyrządy nie działają, tam po prostu nasze poznanie jest naprawdę takie zamieszane, więc jeżeli ty jesteś na przykład w swoim domu i czujesz tam zamieszanie, bo jest dużo ciężarów, bo na przykład wiesz, masz jakiś problem w małżeństwie, albo po prostu jest twoja praca, coś się dzieje dookoła, to ty musisz się udać do takiego miejsca oddzielenia, żeby naprawdę usłyszeć, co się dzieje, tak? Ja bardzo często mam takie coś, że kiedy jestem w Polsce i tu jest bardzo duże zamieszanie, to ja nie jestem w stanie po prostu tutaj nic usłyszeć. Ja muszę wyjechać tam w takie miejsce, gdzie jest taka moja góra święta i ja po prostu, jeżeli tam połażę po łąkach, to ja słyszę, albo muszę w ogóle wyjechać za granicę kraju, żeby zobaczyć po prostu zupełnie inaczej to, co się tutaj dzieje na terenie kraju, tak? Ale jeżeli chodzi o moje życie, to jest identycznie to samo, że jeżeli widzę, że to zgnębienie jest bardzo duże, to ja muszę opuścić to miejsce zgnębienia i udać się w inne miejsce, gdzieś dalej, bo wtedy mogę powrócić jeszcze raz do tego, Panie, co Ty chcesz, żebym ja robiła w moim życiu, co Ty chcesz, żebym ja robiła dla Ciebie, tak? I widzisz, kiedy popatrzymy na Jana, tak, to Jan po prostu największe objawienie tego, co będzie, co Bóg nam daje, tak, został na wyspie Patmos. Nie będę tu tłumaczyć tego, bo różne są opracowania, to jest, znaczy z najnowszych opracowań, czy z tych, które się gdzieś tam przewijały, wynika, że on na tej wyspie Patmos niekoniecznie był więziony, ale pojechał tam zwiastować Słowo Boże, ale jakkolwiek jest tam taka jaskinia, tak, w której on miał objawienie tego spotkania się z Jezusem i objawienie Dnia Pańskiego, tak? Więc to też było takie miejsce oddzielenia, w miejsce po prostu, w którym on zobaczył coś zupełnie innego. I wiesz, jeżeli ty siedzisz w jakimś bagnie, czyli po uszy w nim chodzisz, to naprawdę jest ciężko w tym miejscu dostać po prostu to objawienie takie prawdziwe, tak, czyste od innych rzeczy. W ogóle sama jaskinia jest ciekawym miejscem objawienia, bo w jaskini, ja samo słowo dotyczące objawienia w jaskini, to jest słowo, które mówi, że tam słychać wiele głosów. W jaskini słychać Twoje głosy, w jaskini słychać właśnie demoniczne głosy, w jaskini słychać głosy Boże, tak? Ale one są na tyle podzielone. Ja miałam takie doświadczenie bycia w jaskini, Bóg mi to pokazywał na obrazach, które widziałam. Widziałam Eliasza, który tam siedział, do którego Bóg wołał, żeby wyszedł na zewnątrz, tak? I pamiętam, Duch Święty mi tłumaczył, mówiąc do mnie, po prostu zobacz teraz, co słyszy, zobacz, jak jasność go spowija, żeby słyszał te rzeczy, które ja chcę, żeby słyszał. I w końcu Bóg dał mu to objawienie, tak? Bo tych głosów tam nie było tyle, ale różne głosy również w miejscu oddzielenia mogą się pojawiać, więc żadne miejsce tak naprawdę, gdzie ja chcę przyjąć objawienie Boże, nie jest miejscem wolnym od wpływu po prostu głosów, tak? Twoich własnych, głosów Twojej duszy, głosów demonicznych i głosów Bożych, tak? I do tego, żeby to rozdzielić, służy Duch Boży, tak? Albo jakieś potwierdzenie prorocze, bo czasami jest tak, że przychodzisz i mówisz, słuchaj, ja widzę to i to, powiedz mi, czy to jest z Boga. Ja mam często takich ludzi, którzy do mnie piszą, dzwonią i mówią, co ja mam z tym zrobić, bo takie rzeczy przychodzą. I wtedy uczymy się z tego wyciągać to, co tata tak naprawdę chce przez to powiedzieć, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy w momentach zamieszania nie byli ludźmi, którzy jakby są w tym wszystkim sami, tak? Co się dzieje? Okej, czyli objawienie przychodzi na pewno z oddzielenia z Bogiem, ale to oddzielenie to też jest, słuchajcie, takie miejsce, kiedy ja spotykam się z Bogiem dla samego Boga. Że ja nie spotykam się z Nim, oddzielam się i mówię, teraz tato, ty mi mów do kraju. Albo ty mi mów a propos mojego powołania. Czyli to oddzielenie, tak, to też jest to miejsce, w którym ja się oddzielam dla Niego. I to jest tak, jak ja wam mówiłam, kiedy myśmy z Markiem wiele razy rozmawiali na ten temat i on mówi, słuchaj, ja po prostu nie słyszę tego, nie, co pytam się Boga i pytam, a on mi nic nie odpowiada. Nie? A ja mówię, a jak się pytasz? On mówi, no pytam się, co ja mam z tym i z tym zrobić? Jak to będzie? A ja mówię, okej, ale może zapytaj się Pana Boga, co Ty chcesz mi powiedzieć. Tak? I zobaczysz, czy on chce z tobą dzisiaj rozmawiać o tej sytuacji, o tych rzeczach, czy są inne rzeczy, które powinieneś z nim teraz przegadać, tak? I to jest właśnie to nasze spotkanie w miejscu oddzielenia, że ja nie zakładam czegoś takiego, że ja powiem Bogu, o czym on chce ze mną rozmawiać. Bo tutaj czegoś brakuje w tym, zauważacie, tak? Że ja, Panie Boże, ci teraz powiem, ponieważ męczę się ze swoim powołaniem albo męczę się z takimi rzeczami, tak? To ja bym chciał, żebyś ty mi powiedział, co ja mam tu zrobić. To jest taka kwestia, w której ja naprawdę muszę jakby zdać się na Pana i powiedzieć, że ten kierunek, który on mi obierze, nawet dla mnie obierze, jak no jest inny kierunek niż mi się wydaje, to to jest dobry kierunek dla mnie, tak? Ale objawienie, ono również powinno pochodzić, tak jak czytaliśmy wcześniej, tak, z Ducha Bożego i z naszego ducha i tam powinno być interpretowane, więc zraniona dusza, którą możemy mieć, ona ewidentnie przeszkadza przyjęciu objawienia. I wiesz, nie chcę tutaj skupiać się, jakby mówiąc dużo o zranionej duszy, ale słuchajcie, zraniona dusza to jest zraniona na poziomie emocji lub zraniona na poziomie umysłu, ale prawda jest taka, że my mamy jakiś swój sposób myślenia, swój sposób funkcjonowania i to zawsze na nas wpływa. I wiesz, ja bardzo często spotykam się z takimi objawieniami a propos różnych rzeczy, które są objawieniami duszy. Tak, czyli jakichś lęków, jakichś takich rzeczy, które człowiek w środku nosi i one są tak mocno, ponieważ dusza i duch to nie są dwie osobne jednostki, tak? Czyli jest duch i dookoła jest dusza i my to możemy doskonale od siebie odłączyć, tak? I podzielić, to jest objawienie z ducha, a to jest objawienie z duszy. Nie, nie ma czegoś takiego, to jest ze sobą połączone, to się wzajemnie przenika i bardzo często objawienie z duszy, tak? Ono brzmi jak objawienie z ducha, tak? I ono nas wciąga, tak? Czyli takie coś po prostu, kiedy nasza dusza cierpi, tak? Bo gdzieś nam się nie układa, na przykład nie układa w naszym domu, tak? I my czujemy takie objawienie, że to się zmieni, że to już inaczej będzie wyglądać. I co myślimy? No pewnie ten mój mąż na przykład nawróci się albo odejdzie, tak? I wszystko się wtedy zmieni. Czyli już sobie dointerpretowujemy, co tam tak naprawdę wygląda. Więc niestety, jeżeli nasza dusza jest chora, to objawienie z tego wynika. Ja często spotykam się z ludźmi, którzy naprawdę zmagają się z odrzuceniem. I to jest potężnym odrzuceniem. Wiesz, to są osoby prorocze. I bardzo często jest tak, że kiedy oni do mnie prorokują, to ja już wiem, co oni mi powiedzą na temat danej sytuacji. I ja muszę sobie to w środku zreinterpretować, co tak naprawdę Pan Bóg chce z tego mi wyciągnąć, bo tak to po prostu, no będziemy ciągle tkwili w tym, że wszystko zmierza ku upadkowi. Wiesz, i wszyscy będziemy się przenosić i kupować paszporty i wyjeżdżać do Norwegii. Wiesz, i podobnie jest z tym innymi rzeczami, czyli objawienie, które wynika z mojej duszy, która jest zraniona, jest zawsze objawieniem, które będzie wykrzywione, tak? Które nie będzie prawdziwe do końca, w jakiejś części będzie prawdziwe. Więc co my możemy zrobić, kochani? Leczyć naszą duszę. Tak, czyli wejść w proces uzdrowienia wewnętrznego metodą TPM, metodą jaką inną, Emanuel albo jakąś inną, wiesz co, to nie ma znaczenia. Ty musisz taty się zapytać, co ja mam zrobić, żeby moja dusza była uzdrowiona, tak? Dlatego, że Bóg wie, z czym my się zmagamy, Bóg wie, co jest naszym ciężarem i On wie, co w nas jest, ale jeżeli naprawdę chcemy przyjmować objawienie bez ograniczenia w tym Boga, chwała Bogu, że Bóg się nie da ograniczyć jednak. Jednak w to wierzę, że nie da się ograniczyć, bo straszne by było, jakby był przez naszą duszę ograniczony. Ale w każdym razie, jeżeli my przyjmujemy to objawienie przez naszą zranioną duszę, tam zawsze będzie dużo strachu. Ja rozmawiałam z takim naszym przyjacielem, który tam nam doradzał w różnych takich rzeczach dotyczących zdrowia i mówi do mnie tak, Iza, wiesz, jeżeli ty pewne rzeczy chcesz robić, dlatego że się boisz, to znaczy, że ty je robisz, dlatego że się boisz. Ale jeżeli ty przychodzisz do mnie i mówisz, że chcesz pewne rzeczy robić, bo cię Duch Boży do tego prowadzi, nie? To ty je rób. Wiesz, ja pomyślałam sobie, wow, takie super, nie proste. Czyli jeżeli ja pewne rzeczy robię, bo się próbuję zabezpieczyć, bo tak wszyscy robią, tak? Bo teraz wszyscy zbierają konserwy w całym świecie, tak? I wszyscy budują schrony, tak? I wszyscy studnie kopią na ogrodzie, tak? No ale ja nie mam ogrodu. Wiesz, i to tak po prostu można w nieskończoność wejść, tak? Bo taka jest moda, więc my to wszystko robimy. Wszyscy zakładają domy modlitwy, więc my też zakładamy, tak? No, wszyscy zakładają takie, więc my mamy identyczne. Wszyscy po prostu jeżdżą do Izraela, więc my też. I takie lemingi. Nie wszyscy. No więc mamy wszyscy, tak? Dobra. No, ale w każdym razie, czyli jedziemy trochę w takim, wiesz, lemingowym duchu. Ktoś z was pamięta z was tą grę lemingi? Wpuśćcie sobie taką, wiesz, w internet, taką starą lemingi. Jasiek, pamiętasz grę lemingi? Przyznaj się, że grałeś. Nie grałeś, no po prostu niesamowite. No to jest niemożliwe po prostu. W każdym razie w lemingach jest tak, że wszystkie lemingi idą za jednym. Nie? I jak ten jeden po prostu wpada do wody, to te wszystkie lemingi wpadają do tej wody i musisz wtedy zacząć coś budować. To była jedyna gra, w którą ja grałam w życiu. I musisz coś zacząć budować, żeby one... Ja po prostu byłam tak duchem współczucia poruszona w tej grze, że ja cały czas te lemingi ratowałam, wiesz. A one po prostu takie były, że jak już gdzieś szły i wpadały, to po prostu trzeba było ich wydobywać, a jak je źle wydobyłeś i ten jeden poszedł na przykład do przepaści, to wszystkie dobrze... Adam się śmiejąc na tą grę. No, ale w każdym razie, wiesz, i to takie ciągłe ratowanie lemingów, nie? I my, prolacy, czasami jesteśmy od takiego ratowania lemingów, tak? Bo oni coś odkrywają, idą w jakimś kierunku i myślą, że oni są pierwsi. A my wiemy, że Bill Johnson był pierwszy. I oni po prostu naczytali się jego książek, nie? I to jest niestety coś, co każdy z nas zrobi, jeżeli się czymś zachwyci, tak? Po prostu czytają Derka Prince'a i wszyscy później zachowują się jak Derek Prince, nie? Pomyślcie sobie, jak mój mąż kiedyś przeczytał życiorys Hitlera, co ja miałam w domu. W każdym bądź razie, wiesz...
Pastor Jurgen.
Pastor Jurgen, tak! O, ona to wykryła, ona to ewidentnie wykryła, że on to czytał. Ale w każdym bądź razie ja naprawdę wtedy miałam bardzo taką niemiecką rodzinę w tamtym czasie. No, ale w każdym bądź razie, wiesz, to trochę tak jest też z nami, że kiedy my... I o czym ja mówiłam? O lemingach. Ale po co ja to mówiłam? No tak, i to są właśnie te wątki, przez które tracę tyle słuchaczy. O duszy mówiłam, tak. Czyli jeżeli nasza dusza jest chora, to ona idzie w jakimś kierunku, w której po prostu niekoniecznie Bóg chce, żebyśmy szli, tak? Podobnie jest, jeżeli my napełniamy naszą głowę, tak? Bo do naszej duszy, jak wiecie, oprócz emocji należą również myśli, tak? Podobnie jest powiedziane wyraźnie, co musimy robić z myślami, czyli wszelką myśl poddawać w posłuszeństwu Chrystusowi. No ale jeżeli my się naczytamy gazet, naczytamy się polityki, jeszcze nasłuchamy się naszych proroków, którzy są prorokami sądu i ich słuchamy ciągle, bo się z nimi przyjaźnimy, no to później myślimy sobie, Boże, po prostu koniec, to się wszystko kończy. Aż w końcu musimy się pogłaskać po główce i myśleć sobie, nie, to się jednak nie kończy, tak? Wygłaskać sobie włosy i powiedzieć, nie, będzie dobrze, naprawdę, nie? Nawet jak będzie źle, tak jak mój mąż mówi, to będzie dobrze, nie? No, możemy się zawsze spotkać z Asią Kwiecień i wtedy już lepiej się poczujemy. Tak, ale w każdym razie, wiesz, niestety trochę tak jest, że ta nasza dusza, ponieważ ona jest bardzo nadwrażliwa, a szczególnie osób, które są prorocze i osób, które są wstawiennicze, ona jest naprawdę nadwrażliwa, to my to całymi naszymi, że tak powiem, synapsami czujemy wszystko dookoła, co się dzieje, tak? I przeżywamy to w jakiś sposób. I dlatego to miejsce oddzielenia, cofania się do ducha i to miejsce szukania, a co ty, tato, masz na ten temat do powiedzenia. Więc nasza dusza, ona sprzyja wręcz takim naszemu przestrachowi, tak? Bo strach chodzi i chce nas pożreć, tak? On chce nas zniszczyć i przeprowadzić w miejsce, w którym będziemy bezładni. Wiesz, ja już miałam tyle tych propozycji, ten, jak się nazywa to, muszę się oduczyć tych skręceń. Twardowski, o! Jan Twardowski. Pamiętacie historię Twardowskiego, tak? Jak zrobił pakt...
Polski kosmonaut.
Nie, to nie ten. To nie chodzi o tego, co zrobił pakt z diabłem i siedział na księżycu. Nie Hermaszewski. Twardowski. To ja po prostu już miałam tyle układu z diabłem, jak on to by mi odpuścił, jak ja bym to i to zrobiła, że ja powiem wam, że przy niektórych to naprawdę byłam skłonna ustąpić. Bo tak byłam zastraszona, że pomyślałam sobie, może faktycznie wyjadę w Bieszczady. Może faktycznie tam zamieszkam, w takim oddzieleniu, no przecież będę się modlić, będę tylko z Jezusem. Po co ja mam po prostu tymi wszystkimi rzeczami się tu zajmować? Przecież mnie już po prostu włosy z głowy wypadają przez te wszystkie rzeczy. Nie, i tak sobie myślałam, muszę odpuścić, nie, no muszę ewidentnie odpuścić. I mój mąż mi to potwierdzał, za dużo masz rzeczy na głowie, musisz odpuścić. Wiesz, ale prawda jest taka, że to są właśnie te momenty, w których my jesteśmy zgnębieni przez to, że tyle rzeczy widzimy, tyle rzeczy słyszymy i tyle rzeczy odczuwamy. Ale prawda jest taka, że jedyne nasze ukojenie, jedyne nasze w tym momencie takie znalezienie się w miejscu takim bezpiecznym, to jest znalezienie się przy Bogu. I wcale nie musi być tak, że tata nam wszystko wyjaśni. Tak? To też musimy się z tym liczyć, że w miejscu objawienia Bóg objawia nam to, co jest ważne dla nas w tym momencie. I wiesz, jeżeli nie wierzysz mi w to, co mówię, a propos zranionej duszy, ale też a propos tego, że objawienie jakby jest w stanie nam pewne rzeczy pokazać, to poczytaj sobie na przykład o Żabotyńskim. O Żabotyńskim, który w pewnym momencie zaczął bardzo głośno wołać i nawoływać Żydów do wyjazdu po prostu z Europy. Nie? I po prostu, i ludzie go uważali za wariata. Mówili, że to, co ty mówisz w ogóle, ani Niemcy nie zrobią tego, w ogóle żadna polityka niemiecka, Niemcy są logicznie myślący, to było takie hasło. To jest w ogóle niemożliwe, żeby oni coś takiego zrobili. Ale on nawoływał i bardzo dużo ludzi wywiózł. Tak? A co się stało z pozostałymi, to wiemy. Nie? Więc niestety to trochę z objawieniem jest tak, że my musimy od Boga w tym objawieniu wiedzieć, co Bóg chce, żebyśmy my robili. Co w danej sytuacji, która się dzieje dookoła nas, my mamy zrobić, my osobiście, tak? I nawet nie, znaczy my jako Kościół to tak, ale to jest jakby odpowiedzialność na nas, ale w tym Kościele każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność, tak? Czyli w tym objawieniu, które daje Bóg, my możemy się Go zapytać, a co Ty chcesz ode mnie, Panie? Co Ty chcesz, żebym ja zrobiła? Co Ty chcesz, żebym ja na sobie poniosła? A co Ty chcesz, żebym ja nie niosła, tak? Słuchajcie, ja naprawdę myślę, że każdy z nas ma mnóstwo możliwości, żeby zrobić tysiące rzeczy, zaangażować się w tysiące rzeczy i nieść tysiące rzeczy na sobie. Zgadzacie się ze mną? Naprawdę, jesteśmy tak kolorowymi ludźmi. Ja na przykład śledzę tutaj Jaśka, co on tam robi w tym internecie. Wiersze pisze, maluje. Ja tylko czekam, żeby ktoś mu tą książkę wydał. Wiesz, po prostu to robi, tam to robi. Ja mówię, no po prostu i tutaj co drugi jest taki. A może każdy. Nie? Że jak pamiętam, przyszła tutaj taka niewierząca kobieta, kiedyś zaczęła do nas przychodzić, taka bizneswoman, ona mówi, ale wy macie ludzi, jacy niesamowici, jacy niezwykli, jacy tamto. Mówi, czemu oni tu nie robią takich rzeczy? Ja mówię, bo może oni wiedzą, co mają robić. A jeżeli nie wiedzą, no to znaczy, że po prostu gdzieś potrzebują w tym wszystkim objawienia. Naprawdę, tak jak Marek wiele razy nam mówił, to jest prawdziwe, my mamy dużo dodania. Tylko musimy wiedzieć, co tata chce, żebyśmy teraz dawali. Czyli zraniona dusza niestety wpływa na objawienie i zraniona dusza po prostu powoduje, że to objawienie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać w naszym życiu. Ja miałam ostatnio sen, po tym śnie postanowiłam po prostu właśnie też mówić o tych proroczych rzeczach i iść w kierunku tego objawienia i będę to mówić nagminnie, dużo i tak dalej, chyba że będę musiała mówić co innego, ale w każdym razie w tym śnie na wielkiej konferencji Bóg mi się kazał zająć prorokami i kazał mi ich gromadzić i z nimi rozmawiać i spisywać objawienie, które oni mają, bo wiedziałam, że tylko całość tego objawienia, którą po prostu mamy razem, pokaże nam to, co mamy robić. Ja już miałam kartkę taką, gdzie miałam bardzo dużo tych objawień wypisanych. Jak ci prorocy poszli ze mną i zaczynali mówić, to oni normalnie dokładnie mówili w te miejsca, w których ja nie miałam objawienia. Czyli ja je zapisywałam w różnych miejscach, dostając objawienie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że oni się na siebie wściekają. Że jeden powiedział coś ostrego, inni prawie, że go chcieli zlinczować. Mówią, co ty mówisz, to jest osąd, jak ty się zachowujesz. I wiesz, zaczęli go gonić i chcieli go pobić. Ja nie mogłam ich zatrzymać. Ja myślę sobie, no Panie Boże. Ale Bóg mówi, widzisz, tak właśnie wyglądają moi prorocy. Ich dusze są poranione, ich serca po prostu są zranione. Oni widzą wiele rzeczy, ale patrzą przez pryzmat tego, co przeżywają. Oni muszą się zgromadzić razem, ale ich serca muszą być uzdrowione. Tak? I to jest coś, co wierzę, że jest taką bardzo ważną rzeczą dla nas i które nas uczy tego, jak my mamy kochać innych, nawet jak widzimy ich wady. Wiecie, jakim doświadczeniem jest dla nas Kościół? Widzimy swoje wady. Jak już kogoś znamy tak długo, to już widzimy swoje wady naprawdę na wylot i dalej musimy się kochać. Nie? Ale zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest niesamowite doświadczenie leczenia naszej duszy. Bo to jest najpierw się zranimy, później się uleczymy. Nie? Ale zobaczcie, to naprawdę pokazuje nam, jakie serce... Ja mam tyle rozmów z Markiem, jak jeździmy szczególnie po Polsce, bo was to nie dotyczy oczywiście, bo was kochamy bezwzględnie. Tak? Ale mam tyle rozmów, że tak idziemy, odkrywamy nagle pewną rzecz i odkrywamy pewną rzecz. Wiesz, do mnie dużo ludzi dzwoni, ten się tym podzieli, tamten się tym podzieli. W pewnym momencie czujesz się jak obrzygany. Wiesz, bo tyle rzeczy już wiesz na temat ludzi w Polsce i różnych służb w Polsce i różnych usługujących w Polsce i za granicą, tak? I siedzisz sobie, myślisz sobie, wow, ale objawienie. Wiesz, i pamiętam, miałam kiedyś taką rozmowę z koleżanką i mówię do niej, ja mówię, ale ten człowiek, jak on mógł tak zrobić? Ale przecież on jest taki znany w Polsce, ale... I ona mówi, no właśnie, ale widzisz, teraz wiemy, jak się z nim obchodzić. Ja mówię, to fakt. I ona w takiej rozmowie, wiesz, ja mówię do niej, wiesz, ja ci powiem tak, że jak my byśmy tak mieli się zadawać tylko z tymi, którzy naprawdę mają tak przemienionego ducha jak my i są tacy prawi jak my, tak wiesz, i tak doskonali jak my, to by nas trzech zostało. A ona do mnie mówi, chyba dwóch, ty i ja. Nie? Ale wtedy zobaczyliśmy, że to wiele razy tego, to objawienie słabości innego człowieka, tak? Czyli to objawienie, co się w nim dzieje i dalej to bycie z nim, to jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu, które powoduje, że my możemy się zmieniać. Tak? Czyli ci ludzie tak naprawdę ciągle trzymają nas na kolanach przed Panem Bogiem. Gdyby nie oni, to byśmy się nie modlili, tylko myślelibyśmy, że jesteśmy w doskonałych wspólnotach. Doskonałym Kościele Pańskim, tak? I słuchajcie, i katolicy wcale nie mają lepiej od nas. Bo z nimi ostatnio dużo rozmawiam, okej? Okay? Mamy tak samo, okej. Okay. Czyli dobra, czyli przyjęcie objawienia, co ono nam daje tak naprawdę, tak? I teraz tak pokrótce, przyjęcie objawienia daje nam doświadczenie Bożej chwały, tak? Jeżeli my przyjmujemy Boże objawienie, to naprawdę doświadczamy Bożej chwały, tak jak po prostu, tak jak Bóg chce, żebyśmy jej doświadczali, tak? I tu wam powiem historię następnej kobiety, którą słuchałam, tylko pomyślę sobie, którą wam powiedzieć. Okay? Kobiety, która podróżowała po świecie, bardzo dużo usługiwała słowem i w pewnym momencie Bóg jej powiedział: słuchaj, masz jechać do Chin. To były te początki, kiedy w Chinach zaczynało się to wielkie przebudzenie. I ona po prostu powiedziała do męża: słuchaj, wiem, że mam jechać do Chin. To była Amerykanka, on na nią popatrzył jak na wariatkę i powiedział: jesteś pewna? A on mówi: ale masz tam kogoś? Ona mówi: nie, wiem, że mam tam jechać, nie? I pojechała do tych Chin, wysiadła na lotnisku, wiesz, i siedzi na tym lotnisku, mija jedna godzina, druga godzina, trzecia i ona myśli: ale głupia byłam, mój mąż miał rację, po co ja tu przyleciałam, nie? I mówi, już wiesz, już się zaczęła pakować, szukać następnego samolotu, bo mówi: co ja zrobiłam? Bez żadnego połączenia, bez żadnych znajomości, bez żadnych kontaktów przyjechałam i siedzę w Chinach. Przecież zaraz przyjdzie jakaś policja i to będzie mój kontakt, żeby mnie ściągnąć, tak? No bo kto siedzi tak długo na lotnisku w Chinach, no to w końcu podpada, tak? No bo może jest jakimś terrorystą. I mówi, po trzech godzinach przyszedł człowiek i mówi do niej: ty jesteś Amerykanką? Ona mówi: tak. I mówi do niej: nazywasz się Nancy? Tak. Tak i tak, tak. Czekaliśmy na ciebie przez miesiąc i od trzech miesięcy się modlimy, żebyś przyleciała. I to jest doświadczenie Bożej chwały. To jest doświadczenie tego, kiedy my przez objawienie Boże dowiadujemy się rzeczy, które mamy zrobić i one do nas przychodzą. Więc objawienie powoduje, że my naprawdę w duchu zaczynamy się przemieszczać do innych miejsc niż po prostu te, które nam się wydawały. I Bóg naprawdę czyni nam nowe połączenia, którymi jesteśmy zaskoczeni totalnie, tak? Czyli historia tej kobiety. Co wam jeszcze tu chciałam powiedzieć? Przynosi uwolnienie i w niebezpieczeństwie i zamieszaniu, tak? I ta sama kobieta mówi o tym, jak siedziała w pewnym rodzaju, w takim kraju, w pewnym momencie, jak w kraju takim jak Pakistan, tak? I mówi, że siedziała na spotkaniu z pastorami i mówi, w pewnym momencie siedzi tyłem do wejścia i mówi, wchodzi tam człowiek. I ona słyszy, jak Duch Boży do niej mówi: odwróć się teraz, szybko się odwróć i po prostu masz powiedzieć temu człowiekowi to i to, nie? I ona po prostu odwróciła się i powiedziała mu, tak, że ty jesteś człowiekiem, który zawsze szukał Boga, tak, ale go nie znalazłeś do końca, dlatego że miałeś ojca, który się nad tobą znęcał i cię prześladował, który cię pozbawił całego majątku, pozbawił cię wszystkich, przekazał to braciom, bił cię, tam było też nadużycie seksualne, tak, i mówi, dlatego nigdy nie mogłeś się spotkać z Bogiem. I ten człowiek się zatrzymał, miał w ręku maczetę, którą miał ją zabić. Tak? I ona mówi, to był człowiek, który był odpowiedzialny za zabicie ponad 30 pastorów, którzy to po prostu żyli w tamtym kraju, tak? To był muzułmanin, który był takim ich katem, tak? I on się zatrzymał i się rozpłakał. I mówi, wtedy dostała taką propozycję, czy chciałabyś pójść do szkoły, gdzie szkolimy młodych terrorystów? Bo chciałabym, żebyś im coś powiedziała o Jezusie, nie? I wiesz, i chodzi mi o to, że kiedy my chodzimy w Bożym objawieniu, to Boże objawienie przynosi nam wolność i ono nam również przynosi wolność od zamieszania. I wiesz, i tu wam powiem jeszcze tak krótko swoją historię. Jak przeniosłam się do Krakowa, skończyliśmy pracę tutaj, to ja szukałam pracy w firmach konsultingowych i spotkałam się z takim człowiekiem, który prowadził w tamtym czasie jedną z bardziej znanych firm konsultingowych i szkoleniowych w Krakowie. I wiesz, to była dla mnie po Warszawie, ja tu pracowałam w bardzo dobrej firmie na stanowisku kierownika szkoleń i wiesz, i tam jak się przeniosłam, to długo nie mogłam znaleźć takiej odpowiedniej pracy i on mi zaproponował taką samą pracę albo nawet w lepszym stanowisku, wiesz, rozmowa była panelowa, wiesz, po angielsku, po polsku i w ogóle i tak dalej i w końcu się spotkałam z nim. Słuchajcie, spotkałam się z nim, z tym głównym szefem, zaczęłam po prostu z nim rozmawiać i słuchajcie, po pół godziny ja się jak jakaś szczawiara rozpłakałam. I wiesz, ani to nie było po angielsku, ani nic, wiesz, ja płaczę. I wiesz, ale on mówi do mnie, ale pani przyjdzie, tu pani przygotuje taki projekt, taki i taki, wyznaczył mi tutaj współpracę z bankami, tutaj z tymi dyrektorami i tak dalej, ale mówi, pani koniecznie przyjdzie do mnie. I ja wyszłam na zewnątrz i mówię, Boże, po prostu ty mi musisz powiedzieć, co się stało. Pamiętam, szłam wtedy ulicą szeroką i po prostu idę i mówię się, Boże, po prostu objaw mnie, o co chodzi. Po prostu przecież po prostu ja nie wiem, co się stało. To jest w ogóle niemożliwe, że to się stało. I słuchajcie, następnym razem przyszłam i Bóg mi objawił, co się stało. Ten człowiek po prostu miał takie obrazy tam i on próbował we mnie energię wsadzić. I okazuje się, że ten pan był człowiekiem, który ma w Krakowie jeden z większych klubów masonerii. I ludzie tacy bardzo bogaci płacą wielkie pieniądze, żeby u niego w tym klubie być. I on próbował we mnie tą energię wsadzić, żeby zobaczyć po prostu, co, wiesz, jak ja działam. bo on odkrył to, że ja mam w sobie ducha, czystego ducha, i jemu się to spodobało. I on do mnie później mówi, wie pani, bo ja tu prowadzę taki klub, bo oni to tak fajnie nazywają loteriański, tak? I mówi, tutaj proszę zobaczyć, tu jest mój dziadek, który to założył. I mówi, ja bym panią chciała mieć w tym, chciałbym mieć panią w tym klubie. Bo wie pani ma takiego czystego ducha. A w ogóle to pani Gronkiewicz też ma takiego czystego ducha. I ja myślę, że ja mogę do was dotrzeć i mogę wam przekazać coś, co jest we mnie. Wiesz, generalnie ja ci chciałam powiedzieć, że na rozmowach kwalifikacyjnych na duże stanowiska raczej się takich rozmów nie prowadzi. Nie? Więc ja wiedziałam jedno, że Duch Boży powiedział mi, znaczy jakby spowodował, że on wyzdraził się z tym, co on planował. Tak? Ja później miałam tylko jedną modlitwę. Czy ty mnie tu przysłałeś i chcesz, żebym ja tu była i coś wniosła? Bo jak ja tu będę, to będzie wpływało na kościół, który teraz prowadzimy. Tak? On nam dawał członkostwo w tym klubie za darmo. Ja, słuchajcie, postawiłam taką granicę i mówię mu, wiesz, ale ja za 2 lata wyjeżdżam, bo my jedziemy do Warszawy. Myśmy już wtedy wiedzieli, że jedziemy do Warszawy założyć kościół. On mówi, mnie to nie przeszkadza. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyś ty tutaj była. Nie? I wiesz, i jeżeli my jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nie chce nas mieć, ale On też odkrywa pewne tajemnice danego miasta przed nami, to On nas doprowadza do takich momentów objawienia, które one nam przynoszą wolność. Więc jeżeli idziesz do nowej pracy, idziesz w nowe miejsca, to Duch Święty może ci objawić, po co ty tam jesteś. I może ci objawić, że nie ma w tym miejscu wolności z takiego i takiego powodu. I wtedy musisz mu zadać drugie pytanie. Czy w takim razie, co ty mi objawiłeś, to ja mam w tym być, czy ja mam w tym nie być? Bo czasami możesz w tym być. Tak? Czasami możesz jeszcze tam zostać dla zbawienia jakiegoś człowieka, po to, żeby coś się zadziało, ale musisz wiedzieć o tym. Czy jeżeli przyjdzie objawienie, co tam się dzieje, to jeszcze musisz mieć swoje objawienie, czy jak ja już znam to objawienie, to ja powinienem tu zostać, czy nie. I ja wiedziałam, że pomimo tego, że to jest kontrakt z takiej wysokości, z takimi pieniędzmi, z takimi miejscami, to ja nie mogę go absolutnie wziąć. Tak? Bo ze względu na moje przeznaczenie, ja tutaj będę połączona z czarami, z którymi absolutnie nie mogę być połączona. Tak? Czyli to są te miejsca, w których których objawienie przynosi nam uwolnienie od zamieszania, ale też o niebezpieczeństwa, w którym się znaleźliśmy. Tak? Przynosi nam również znalezienie wyjścia, które jest wiele razy wygląda na irracjonalne, ale jak najbardziej jest prawdziwe. Tak? I wiesz, i czy wiecie na przykład, że królowie izraelscy, kiedy, to też mówiłam ostatnim razem, mieli taki zwyczaj, że pytali się proroków, czy oni mają, czy Bóg im wyda tych wrogów, czy nie? Nie? Ale czy wiecie o tym, że oni nie zadawali takiego pytania, znaczy oni nigdy nie pytali o to, czy ten wróg ich przewyższa, czy nie przewyższa, albo czy taką armią, którą mają, to oni go pokonają, czy nie. Oni ich pytali, czy Bóg ich wyda, czy Bóg wyda, czy nie wyda. Jak Dawidowi zrabowali, pamiętacie, Dawid poszedł na wojnę, zrabowali mu, znaczy napadli na jego obóz, a zaatakowali, zabrali mu wszystkie, znaczy zabrali im żony, zabrali im to, co mieli, tak? To Dawid po prostu nie zważał na to, że ta armia jest większa, mniejsza. On się tylko pytał, czy ja mam golić ich, czy nie. To znaczy, czy ich dopadnę, czy nie. I pamiętacie, jeszcze była taka akcja, kiedy ruszyli na bitwę i po prostu Bóg powiedział, za dużo ich jest. Jak teraz pójdą w takiej ilości, to odbiorą mi chwałę. I robił te wszystkie próby, tam picie na stojąco i tak dalej, czy się mówi, tych odsiej, tych odsiej, tych odsiej. Czyli to są rzeczy, które wyglądają wiele razy na irracjonalne, ale jeżeli my w tym poddajemy się Bogu, czyli robimy to, co On chce, żebyśmy zrobili, tak? To czy typu po prostu Bóg ci mówi, żebyś złożył i taką ofiarę, ty ją składasz, ale mówisz, ja właśnie modliłem się o pieniądze. Ale Bóg mówi, zrób to, zaufaj mi, tak? I nagle się okazuje, że te pieniądze przychodzą, tak? Albo mówi ci, zrób to i to, i to, i rzeczy się, no ciężko mi teraz jest powiedzieć, bo musiałabym za dużo osobistych świadectw powiedzieć, a tu chyba nie o to chodzi. Okej, ale objawienie, ono wiele razy pokazuje nam drogę, która wygląda na irracjonalną, ale ona powoduje na dużo zmian, duże zmiany. Co ja bym mogła wam powiedzieć z tych rzeczy, które nie mogę wam powiedzieć? Nic wam nie powiem. Okej. Dobra, czyli wiele razy jest tak, że Bóg mówi nam, zrób to i to, nam się wydaje, że to jest irracjonalne, że to w ogóle nie powoduje rozwiązania w tej sytuacji, że to w ogóle nie daje zmiany, a później się okazuje, że to jest coś zupełnie innego, tak, że to naprawdę powoduje, czyli nie widzimy drzwi, nie widzimy jak z tego wyjść, no powiem wam prosty przykład, ja się mówię do Boga, co ja mam zrobić, ja jestem gotowa pokutować, a On mi mówi, zaproś biednych. Ja myślę sobie, ale jak to po prostu, ja właśnie pożyczyłam część pieniędzy z perspektywy, ich nie dostanę. bo musiałam dać, bo tak się wydarzyło i tak dalej. I mówi, no ale to jak to, ja zaproszę biednych? Ale ja się pytam, jak ja mam kasę mieć na to, nie? I to są takie irracjonalne wydarzenia, a później Aśka mi mówi, wiesz, jeszcze jest więcej pomysłów irracjonalnych. Ja myślę sobie, no super, to idziemy do celu, okej? Ale prawda jest taka, że jeżeli my zgodzimy się na Boże rozwiązania, to On naprawdę odpowie nam w tym, czym my musimy znaleźć. Czyli objawienie, chociaż wygląda na irracjonalne, tak naprawdę daje nam rozwiązanie. Objawienie ma nam pokazać, co może się stać wkrótce, tak? Czyli objawienie pokazuje nam to, co się stanie za jakiś czas. Pamiętacie Symeona? Symeona, który siedział w świątyni i Bóg powiedział do niego, że będziesz tu tak dużo się, tak, będziesz tutaj siedział, aż zobaczysz Jezusa. Tak? I on siedział wiernie, starzał się w tej świątyni i czekał cały czas z takim oczekiwaniem, że przyszedł Jezus, tak? I zobaczył tego Jezusa. I mógł już odejść, bo wiedział, że to jest to, tak? Czyli objawienie daje nam rzeczy, które się będą działy w przyszłości. Ona nam objawia, ale to, co mówiłam już wcześniej, tutaj tylko napomknę, że to jest bardzo trudne miejsce i ja bym w to miejsce wchodziła tylko wtedy, kiedy już jesteś doświadczony, dlatego że wiele razy, po prostu kiedy zobaczymy przyszłość, okazuje się, że ona nie jest aż tak różowa. Tak? Że ona, to, co zobaczył Żabotyński, tak? Czy to, co zobaczył, który to był, który napisał najszczęśliwszych na świecie, tak? Szakarian, tak? On też zobaczył pewne rzeczy, czyli są takie momenty, w których przychodzi Boże objawienie i wtedy ten, który je słyszy, on musi to dźwignąć. Ale to nie jest związane z tym, że w przyszłości będzie dobrze. W przyszłości on przyniesie innym wolność, w przyszłości on po prostu przyprowadzi ludzi na wolność, ale to niekoniecznie będzie dobrze dla niego. I kiedy Bóg mnie o tym uczył, to miałam taką sytuację, kiedy zostałam zabrana na ulicę Szeroką. Zabrana na ulicę Szeroką i to był moment, w którym Żydzi byli po prostu transportowani do getta. I ja zobaczyłam ich, którzy tam są z tymi bagażami, po prostu cierpiący. I zobaczyłam mnóstwo aniołów, którzy się nad nimi uwalniają. I później widziałam, jak oni ruszają tym mostem i ruszają na drugą stronę do getta, które dla nich tworzyli. I wtedy zobaczyłam taką akcję, kiedy po jakimś czasie, kiedy siedzi człowiek w takim biurze, tak, i nad nim stoi taki wielki anioł i po prostu i ten człowiek mówi, ja tu miałam przyjechać i założyć fabrykę. Ja tu miałam przyjechać i po prostu i zarobić forsę. Ja chciałam się wzbogacić. Ja po to tu przyjechałem, nie? I ja po prostu rozejrzałam się po tym miejscu, w którym ja jestem, wiedziałam, gdzie jestem. Fabryka Schindlera. I Bóg mówił do tego anioła, że musisz wyprowadzić moich ludzi, tak? Przekonywał go do tego dzieła. Ja pomyślałam sobie, oczywiście to była wizja, tak? Bóg mnie pewnych rzeczy uczył, pokazywał mi, jak przychodzi objawienie i pokazywał mi, że to objawienie wiele razy jest trudne dla naszego serca, tak? I po prostu ja, ale to było dla mnie objawienie bardzo pouczające, w którym Bóg powiedział, ja objawiam wam przyszłość, ale po prostu ta przyszłość może być trudna, ale to objawienie na pewno przynosi wolność dla tych, którzy mają po prostu w tej wolności, znaczy mają tej wolności doświadczyć. Objawienie również przynosi nam zbawienie, tak? Czyli objawienie tajemnicy Chrystusa, według tego, jak ma być powiedziana, ona przynosi nam wolność, tak? I tutaj widzicie, mamy ten przykład Samarytanki, tak? Samarytanki, która spotkała się z Jezusem przy studni. To jest w ogóle niesamowita historia na dłużej, ale pamiętacie, jak genialnie to wyglądało. Jezus przyszedł apostołowi i mówił, że chcą iść, tak? On mówi, ja chcę tu przy studni usiąść. Usiadł przy tej studni, przyszła kobieta i zaczął z nią rozmawiać o wodzie, tak? I ona zaczęła z nim taką rozmowę, wy tutaj Żydzi do nas, do Samarytan, tak? I on zaczął jej odpowiadać, tak? I później do niej mówi, no miałaś wielu mężów, teraz nie masz. I co się wtedy stało? Ta kobieta pobiegła do wioski i powiedziała, słuchajcie, prorok jest wśród nas i przyprowadziła całą wioskę i ta wioska się nawróciła. I słuchajcie, Jezus nie rozmawiał z nią na przykład o tym, wy Samarytanie jesteście tacy i tacy, wy jesteście tacy i tacy, to wy robicie to i to, tylko powiedział konkretne słowa, tak? I słuchajcie, jeżeli my działamy w duchu objawienia, to my naprawdę ludzi potrafimy przyprowadzić do zbawienia, ale w nie sposób, który sobie wyobrażamy. Ja miałam takie doświadczenie z człowiekiem, który później wiele lat był naszym drugim pastorem, i on przyszedł do nas do akademika, to było bardzo dawno temu, i po prostu siedział u nas w akademiku, myśmy siedzieli w pokoju jako ludzie na nowo narodzeni. Ja pamiętam, robiłam wtedy na drutach, moja koleżanka siedziała, wiesz, i coś tam pisała, tak, i przyszedł mój Marek, przyszedł jego kolega i przyprowadził pijanego, naćpanego chłopaka. Nie? I ten pijany, naćpany chłopak zaczął mówić, opowiadać, tak, że on zaczął próbować mówić Ewangelię, ale tak wiesz, że Jezus umarł, zwyciężył i tak dalej, i że diabeł, ale on zawsze mu odpowiadał, ale wiesz, bo on był taka gaduła i on potrafił, wiesz, ja już byłam po godzinie tak zdegustowana, myślę sobie, 12 w nocy, po prostu, ile ja będę tego słuchać po prostu, co mówi naćpany, pijany człowiek, on jest lepszym mówcą niż ten, który do niego mówi, nie? I tak wiesz, siedzę, i po prostu byłam bardzo krótko nawrócona i pomodliłam się i mówię, Panie Boże, po prostu, co ja mam powiedzieć? I słyszę, jak Duch Boży mi powiedz, że Go kocham. Nie wiedziałam, że będę musiała to powtórzyć tyle razy, ale powtórzyłam to po prostu chyba z 15 razy, Bóg Cię kocha. On, ale, a ja mówię, Bóg Cię kocha. Ten człowiek się rozbeczał, nawrócił i po prostu zaczął żyć z Bogiem, zaczął służyć Bogu i całe życie jego się zmieniło. I ja po prostu do tej pory nie jestem w stanie, słuchajcie, jakby dojść do tego, dlaczego człowiek się nawraca na to, jak po prostu mówi się do niego, że Bóg go kocha. Że nawet tego Boga nie zna, poza tym jest naćpany, ale on w tym momencie totalnie był trzeźwy, zrobił się trzeźwy, totalnie te narkotyki odeszły od niego i po prostu było uwolnienie, uzdrowienie w jednym momencie. Nie? Ale to wynika z tego, że my słuchamy tego, co Duch Święty w tym momencie do nas mówi. Tak? Tutaj też przychodził do nas pewien człowiek, ja dawno nie widziałam takiego nawrócenia radykalnego, wiesz, i ja po prostu modliłam się, on wyszedł taki spłakany do modlitwy, ja raz słyszę, że mam podejść do niego i powiedzieć, czy ty się chcesz na nowo narodzić? Jaka lekka jestem. Wiesz, czy ty się chcesz na nowo narodzić? Ale mówię, nie, no Boże, jak? To trzeba tak porozmawiać, to trzeba tak delikatnie. Tak wiesz, jesteśmy w europejskim kraju. Jak ja mogę mu tak, wiesz, czy ty chcesz się na nowo narodzić? To w ogóle, wiesz, i nie, zlekceważyłam to, wiesz. Drugi raz, słuchaj, moje kazanie, znowu płaczę. Nie, płaczę, stoi. Ja mówię, niech kto inny do niego podejdzie, wiesz. Ale w końcu tak idę. Ja mówię, pomóż się. Pomodliłam się, położyłam rękę, wtedy wszystko wiedziałam. Ale modlę się, mówię się i w końcu patrzę na niego i mówię, ty się nie chcesz na nowo narodzić.
Co?
A on mówi, chcę. A ja mówię, ale ty nie wiesz, co to jest. Nie szkodzi. I narodził się na nowo. I służy Panu Bogu, jest z nim. Nie? Ale to czasami jest takie coś, że my nie mamy w sam... Rozumiecie, bo nam się wydaje, że to, co mówimy, jest głupie. Albo to, co chcemy powiedzieć, nie pasuje. Ale prawda jest taka, że jeżeli coś, co mówimy, pochodzi z objawienia Ducha Bożego, I zobaczcie, ja tutaj wcale nie miałam, hej, ja długo żyję z Bogiem, ale ja nie miałam przekonania, że ja mówię jakąś strasznie mądrą rzecz. Tak, z takiego głębokiego objawienia. Ja w ogóle zawsze miałam taki dylemat, że ja bym chciała być takim cudownym nauczycielem, który tak wygłasza Słowo Boże, że wszystkich wbija w ziemię. Powiedzcie mi, że tak jest. Dobra. Ja już wiem. Dobra, czyli jeżeli my wchodzimy w Boże objawienie, to naprawdę przynosi wolność. Ja na przykład w takim objawieniu zjastowałam mojemu bratu w piwnicy Pana Jezusa, mówiłam wam. Z takiej mądrości głosiłam mu w piwnicy i straszyłam go piekłem. Nawrócił się, no ale później nic z tego nie było. Więc wiecie, prawda jest taka, że jeżeli my nie słuchamy Ducha Bożego, a z naszej mądrości korzystamy, to nie zawsze to, co nam się wydaje, że zadziała w naszym życiu, tak? Czyli przynosi nam naprawdę wybawienie. I w końcu jakby zupełnie z innej strony, tak? Jeżeli my odrzucamy Boże objawienie, odrzucamy Jego podejście do takich rzeczy, to niestety to może powodować, że my możemy nawet znikczemnieć w naszych myślach. Czyli możemy jakby nie zrobić tego, co Bóg chce dla nas i nasze myśli mogą odstąpić od poznania Bożego. I wiesz, tu mamy ten cały długi fragment z Rzymian 1:18-22, który polecam wam do przestudniowania. I tu jest powiedziane o gniewie Bożym. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawności ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Czyli znowu mamy do czynienia tutaj z tymi, bo to nie jest powiedziane, wiesz, do złych, to jest powiedziane do tych, którzy mogą mieć objawienie Boże, tak? I odrzucają to objawienie Boże. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, tak, bo do tego momentu możemy myśleć, że to jest tylko do tych, którzy nigdy Boga nie znali. Ale to jest powiedziane dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli. Tak? To jest Rzymian 1, 18-22. I niestety to oglądamy wiele razy wśród ludzi, którzy znają Boga, a później zaczynają wchodzić jako ludzie szukający herezji, jako ludzie, którzy, wiesz, zaczynają szukać prawdy, zaczynają mówić, że Bóg nie może się tak poruszać. Wiesz, ja ostatnio miałam takie właśnie zderzenie któregoś stopnia, kiedy ktoś obcy wylądował na moim profilu i napisał mi, że wiesz, że cuda, wklejał mi artykuły, że cuda się skończyły za czasów apostolskich. A ja właśnie napisałam o takim, którego doświadczyłam. I pomyślałam sobie, jakie to jest dziwne, że ktoś po prostu próbuje cię przekonać, że nie ma cudów, a ty właśnie o nich piszesz. Nie? I mówisz, ja je doświadczyłam, tak? Czyli on przeczy, mówi mi, że to jest niezgodne z doktryną i że to jest niezgodne z wierzeniem chrześcijańskim. I ja pomyślałam sobie, że wow, to naprawdę jest bardzo trudno mu to udowodnić, bo ja mówię o swoim doświadczeniu. Tak? Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, no to tak jest. Ale pomyślałam sobie, każdy z nas musi mieć serce czyste przed Bogiem, żebyśmy nie weszli w takie coś, tak, że my teraz wciągniemy się w to osądzanie i walkę z Nim o coś, co nie ma sensu. Takie, wiesz, takie walka. Mój kolega kiedyś mi opowiadał, że miał tatę, który przez swoje doświadczenie smutku, przez swoje doświadczenie straty, że on się wpakował w te wszystkie ulice proste, szerokie, długie, kręte, wrąskie i tak dalej, żeby tu nie wymieniać, wiesz, i tak dalej, wiesz. I po prostu i mówi, że jego tata był wiele lat pastorem. I mówi, on był pierwszym człowiekiem w kraju, który modlił się o uzdrowienia i tym podobne rzeczy, wiesz. I on mówi, ja płakałem, ale ja nie potrafiłem go przekonać. Ja płakałem, ale nie potrafiłem go przekonać. I tak opowiada, tam było bardzo trudne doświadczenie śmierci, bardzo trudne doświadczenie w tej rodzinie. Więc ten tata jakby miał otwartą tą duszę na takie, wiesz, na tego typu rzeczy. I on mówi, więc ja zacząłem z tatem studiować tą jedną konferencję dotyczącą Todda White'a, bo to wtedy było w tej okazji. I zaczęliśmy ćwiczyć, znaczy ja mu pokazywałem te wszystkie wtręty, które Tom coś robił a propos Todda White'a, tak? Jakby te przeinaczenia, że zobacz na to, przecież to było tak i tak, szukaliśmy tego, nie? I on później, wiesz, zaczął słuchać zupełnie innych nauczań i powiedział ten tata tak, kurczę, mam ducha zwiedzenia. Położył sobie ręce na głowie i powiedział, w imieniu Jezusa Chrystusa, duch opuść mnie. I mówi, był wolny. I ja myślę sobie, to musi pochodzić z objawienia. To musi pochodzić z objawienia, że ten człowiek wyszedł, był w takim miejscu i totalnie zrobił kompletny zwrot w drugą stronę, tak? Ale niestety wiele rzeczy w naszym życiu, wynika z tego, że dostajemy bardzo dużą ilość poznania, tak? Tak jak czytamy właśnie to hebrajskie słowo poznania i to poznanie nas nadyma. I słuchajcie, i tutaj mamy coś, o czym pisze Rick Joyner w tym Final Quest, tak? To się nazywa po polsku Ostatnia bitwa. I wiesz, to jest bardzo fajna rzecz dotycząca objawienia. My dostajemy mnóstwo objawienia od Boga. Jeżeli my po prostu wchodząc na górę objawienia, wtedy dostajemy mnóstwo siły od Boga. Bo jeżeli my wchodzimy w wyższy poziom objawienia, to my naprawdę wiemy, jak walczyć z nieprzyjacielem. Ale jeżeli my w tym wszystkim, idąc na górę, nie bierzemy płaszcza pokory, tak? Nie zakładamy płaszcza pokory, czyli nie opieramy się o tego Ducha Świętego naszymi plecami, tak? Tylko idziemy w tym po prostu, wiesz, w tym naszym objawieniu, to my w pewnym momencie zaczynamy myśleć, że pewne rzeczy są nam zbędne, tak? I tak zaczynamy myśleć, po co nam ten pył, po co nam tamto, a po co nam to trzęsienie, a po co nam tamto, a po co nam anioły? Słuchajcie, to nie wynika z ducha objawienia. Jak to wynika z naszego lęku, z tego, że my nie rozumiemy pewnych rzeczy, to jest coś zupełnie innego. Ale jeżeli my idziemy w Bożym objawieniu i to jest napisane, że mamy możliwość poznania Boga takim, jakim On naprawdę jest i my nie idziemy w tym kierunku, nie poznajemy Go, to my niczym nie jemy w naszych sercach. To my tak naprawdę poddajemy się za mądrych, a tak naprawdę głupiejemy. Okay? Czyli jeżeli my nie wchodzimy w Boże objawienie, to my po prostu... to my jesteśmy w jakimś innym objawieniu. I jeżeli nie wchodzimy w Boże objawienie, to my słuchamy ducha strachu. Jeżeli my nie słuchamy ducha synostwa, to przychodzi coś innego, co wchodzi w to miejsce. Nie ma pustki. To, co powiedzieliśmy, siewca przychodzi, żeby siać. Tak? Jeżeli siewca sieje i nie dajesz siać siewcy, którym jest Bożym siewcą, nie dajesz sieć jego objawienia, to przychodzi inny siewca. Inny siewca zasieje pole, które jest gotowe do obsiania. Dlatego jest napisane o tym, że tak wiele pola będzie, gdzie będzie konkol i że dopiero w czasie ostatecznym będzie ten moment, w którym ten konkol będzie mógł być wybrany. Dlatego nie daj zasiewać konkolu w swoim życiu, nie daj zasiewać tego, co nie pochodzi z objawienia Bożego do twojego życia. Tak? Dobra, i tu już będziemy robić koniec. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Wtedy uczniowie zapytali go, pamiętacie, to jest Mateusza 13, 9, 16. Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On odpowiedział, wam dane poznać jest tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Kto bowiem ma, temu będzie to dane i będzie miał w obfitości, ale kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą i słuchają, a nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi, słuchajcie, słuchając będziecie słyszeć, ale nie rozumiecie i patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie rozumieli i nawrócili się, żebym ich nie uzdrowił. Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą i wasze uszy, bo słyszą. Ewangelia Mateusza 13:9-6. Błogosławione wasze oczy, bo widzą. Ktoś kiedyś podsumował ten fragment i powiedział, że to jest Ewangelia, że Jezus przyniósł Ewangelię oślepienia i ogłuszenia.
Wow.
Tak? Ale nie dla tych, których szukają Go całym sercem. A my jesteśmy tymi, którzy słuchają Go całym sercem. Dlatego nie bójmy się i szukajmy Jego objawienia i wchodźmy w objawienie. I też nie bójmy się, wiecie czego, że my mamy... Mnie zawsze ten fragment straszył. Straszył mnie jeszcze, jak skończyłam szkołę wiary. Ten fragment... Jak masz samochód, to dostaniesz jeszcze drugi, a jak masz rower, to i też ci ukradną. Czyli kto ma, temu będzie dodane, tak? A kto nie ma, temu zabiorą. Zawsze to mi spędzało sens oczu. Zawsze sobie myślałam, Panie Boże, jak to jest? Przecież Ty przychodzisz, Ty nie jesteś jak Robin Hood, odwrotnie działasz, tak? Ale tu jest mowa o objawieniu, że jeżeli my szukamy bo objawienia, nasze władze poznawcze są wyćwiczone, tak? My je ćwiczymy w Bogu, to dostajemy więcej objawienia. Ale jeżeli nie, to jesteśmy nawet okradzeni z tego objawienia, które mamy. Więc jeżeli chcecie pójść dalej z Panem Bogiem, to musimy szukać więcej objawienia w tym płaszczu pokory i wyjść w tym wszystkim, co On dla nas ma. Okej, wstańcie, kochani. Tato, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, dziękujemy Tobie za Twoje życie dla nas, dziękujemy Tobie za objawienie Twojego Ducha dla nas. Dziękujemy Tobie, że Ty przychodzisz i z taką ufnością powierzasz nam swoje tajemnice i nie masz planu B. My jesteśmy Twoim planem A. Ja dziękuję Tobie za każdą tajemnicę, którą ukryłeś w naszych sercach, w sercach tutaj obecnych. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty nie jesteś znużony tym, że my idziemy za wolno, że my idziemy zbyt spiesznie, że Ty znasz nas cały i że Ty, wybierając nas ze swojego dzieła, wiedziałeś, że będziemy tak szli. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie za tych, którzy są tutaj i są ojcami, i są mamami, i tych, którzy są w małżeństwach, i tych, którzy mają pracę, i tych, którzy nie mają pracy. Ja dziękuję Tobie, Tato, że to nie zmienia faktu, że oni są w Twoim planie, że oni są w Twoim planie. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoim planem nie było zwiedzenie nikogo z obecnych na tym miejscu. I ja, diable, mówię do Ciebie, nie będziesz sprzedawał tego kłamstwa na tym miejscu. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty prostujesz każdą naszą drogę, każdą drogę tego, który jest zagubiony. I dziękuję Tobie, Tato, że nawet wtedy, kiedy prorokujemy w dumie, w jakiejś naszej małostkowości, to Ty przychodzisz do nas i szturchasz do nas i mówisz, hej, zagalopowałeś się. Ja dziękuję Tobie, że możemy być w takiej intymności z Tobą, bo z tej intymności, z tego oddzielenia, z tej łączności przychodzi objawienie. I dziękuję Tobie również, że Ty przemawiasz do nas przez sny, wtedy, kiedy jesteśmy zablokowani, ale również, kiedy nie jesteśmy zablokowani, w tych snach odkrywasz swoje tajemnice przed nami. Odkrywasz swoje tajemnice przed nami i objawiasz nam swoje plany. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty nie ukrywasz nic przed nami, bo uznałeś nas nie tylko jako synów, ale uznałeś jako swoich przyjaciół. I Ty swoim przyjaciołom objawiasz tajemnice, ale również dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz nam plany nieprzyjaciela, po to, żebyśmy mogli się ostać. Ja dziękuję Tobie za ducha proroczego pomiędzy nami, za ducha proroczego pomiędzy nami i za ducha Bożego, który tchnął w nas, który tchnął w nas, który tchnął w nas, abyśmy wiedzieli, jaka jest nasza nadzieja, do której nas przeznaczyłeś i jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem w dziedzictwie świętych. Ja dziękuję Tobie za Twoją moc wybawienia, za Twoją moc wybawienia dla każdego z nas, za Twoją moc wybawienia dla każdego z nas, za Twoją moc wybawienia dla każdego z nas.